Cześć, nazywam się Grzegorz Frontczak, a to jest podcast Rozmowy na Zapleczu, w którym wraz z właścicielami sklepów internetowych i e-commerce menedżerami zgłębiam tajniki prowadzenia biznesu w sieci. Szczerze, bez podrywania rzeczywistości i po ludzku. Bo to ludzie sprzedają, ludzie kupują i ludzie pracują, żeby to wszystko sprawnie działało. Zapraszam. Każdy właściciel sklepu zastanawia się nad tym, na jakiej platformie zrobić sklep. I jeśli wybierze rozwiązanie szyte na miarę, typu PrestaShop, to wtedy kolejne trudne pytania się pojawiają. Kto mi to zrobi? Jak z nimi współpracować? Jak nadzorować wybraną firmę? Jak planować i rozliczać zadania? No, a jak już to mamy za sobą, to kolejna rzecz. Które funkcjonalności realizować, a których nie? Co integrować? I odwieczny dylemat. Najpierw sprzedaż, czy najpierw funkcjonalność? I właśnie o tym dziś porozmawiamy z Janem Sobieskim ze sklepu aniakruk.pl. Tak, tak. Mówimy o tych krukach i ich marce, która ma już 200 lat tradycji sprzedawania biżuterii. I to już jest drugie wystąpienie Jana w naszym podcaście, bo jakże nie korzystać z jego bogatego doświadczenia. Jan jest doświadczonym e-commerce managerem z 10-letnim doświadczeniem, a od 2 lat pracuje właśnie w aniakruk.pl. A poprzedni odcinek z nim w roli głównej był o tym, jak rozwijać równomiernie sklep. To jak, zainteresowałem Cię? Jeśli tak, to zapraszam do słuchania, ale nim zacznę, to zachęcam gorąco do subskrybowania Rozmów na Zapleczu. Dzięki temu żadna rozmowa o e-commerce Ci nie umknie. A poza tym, jeśli uważasz, że ten podcast może się komuś przydać, poleć go swoim znajomym. Dzięki temu nasza pozytywna e-commerce'owa społeczność będzie się zwiększała. Także zapraszam do dzisiejszego odcinka. Cześć Janku, po raz drugi.
Cześć Grzegorz, po raz drugi. Witam Ciebie.
Witamy wszystkich. W pierwszej części Jan opowiedział o całym jego historii w e-commerce, którym jest od 11 lat, jeśli dobrze pamiętam, tak od jest. Dwóch fani, tak. kruk.pl. I właśnie na podstawie tego doświadczenia będziemy tutaj rozmawiać na temat tego, dlaczego w ogóle przeszli na Prestę z Magento, po pierwsze, dlaczego wybrali Prestę, po drugie, nadzór nad software house'em, jakie mają najlepsze praktyki, jak wybierają funkcjonalności, no to zacznijmy od początku.
Od początku.
Dlaczego tak przyłączyliście z Magento na Prestę? No, zaspokój moją ciekawość.
Tak jest, to jest dosyć nietypowe, jeżeli chodzi o działanie, przeważnie jest odwrotnie. Generalnie jest tak, że Presta uchodzi przynajmniej na rynku w Polsce za narzędzie mniej profesjonalne i dające mniejsze możliwości niż w kontekście Magento, tak? Więc dlatego może Ciebie to dziwić. U nas ja nie byłem co prawda obecny przy wyborze narzędzia, czy gdzieś tam wyborze agencji, która nam prowadzi sklep, ale na pewno my zaczęliśmy troszeczkę inaczej, czyli był jakby był casting zrobiony na firmę, na software house, który mógłby nam dostarczyć rozwiązanie i dopiero po określeniu warunków tego, czego my oczekujemy, jak to ma wyglądać, padło na Prestę, czyli najpierw pojawił się dostawca, a później platforma, na której mieliśmy podbić rynek polskiej biżuterii. I teraz
trzymam kciuki cały
tak
czas.
Tak jest, tak jest. I teraz dlaczego zmiana? Zmiana dlatego, głównie dlatego, że tak samo jak w stosunku wyboru sklepu nie była do końca ważna platforma, ale raczej agencja, ludzie, którzy będą tworzyć ten sklep, tak samo przyczyną było odejście z Magento. Tam nie tyle chodziło o platformę, co o sposób zarządzania nią i to, co się na niej działo, bądź się też nie działo, a miało się dziać.
Okay. Kruk, a było to związane z tą jedną agencją, czy ogólnie?
Tak jest, z jedną agencją. Pewnie teraz decyzja być może byłaby inna, ze względu na to, że może Magento by zostało, a może i nie. Tego nie wiemy. Tu bardziej chodziło właśnie o agencję i sposób prowadzenia. Ania bezpośrednio nie była zadowolona, Wojtek nie był zadowolony, w związku z tym postanowili o zmianie i po tym postanowieniu padło właśnie na Prestę i Software House, który nas teraz obsługuje.
A nie było Ja muszę włożyć tutaj kij w mrowisko, a nie było łatwiej po prostu zmienić agentę i zostać na Magento?
Wiesz co, powiem tobie uczciwie, że gdybym ja był w tamtym momencie i miałbym podejmować decyzję, pewnie bym tak zrobił.
Okej.
Nie jestem oczywiście w 100% pewien, ale jeżeli miałbym się teraz postawić w tamtej sytuacji, to pewnie zostawiłbym Magento. Nawet więcej, zostawiłbym sklep, który był, a pieniądze, które zostały jakby włożone w rozwój sklepu na Preście, wolałbym włożyć w przeprojektowanie sklepu zarówno od strony frontu, jak i back office'u i zobaczyć, jakie efekty by to przyniosło. Pewnie porównywalne, a kosztowałoby to mniej nerwów i mniej pracy. Bardzo względnie, bardzo ogólnie rzecz oczywiście ujmując. Decyzja była jaka była, ja przyszedłem jakby już w etapie, w którym Presta była w trakcie rozwoju projektowania, była już kodowana, były już gdzieś tam makiety, częściowo była wrzucona na testy. O żadnych zmianach absolutnie nie było mowy, więc po prostu decyzja była taka, że idziemy w tym kierunku, do których wytyczne podała Ania z Wojtkiem.
Tu są dwie ciekawe rzeczy, które powiedziałeś dla mnie osobiście. Po
Słucham
pierwsze, że gdybyś był wtedy, to pewnie byś proponował po prostu zmienić agencję, a nie zmieniać platformy, bo to jest duże wyzwanie. Po drugie, powiedziałeś, że mieliście podejście, że wybieracie wykonawcę, bo to jest ważniejsze nad platformą.
Tak.
Ja się z oboma tymi rzeczami podpisuję ręką i nogą. Dlaczego? Bo ja wielu klientów widzę, sklepy, gdzie mają daną platformę i czują niedostatek, ale tak jakby jest to wina dostawcy, czyli wykonawcy, który to jest, tak? Zmiana platformy to jest ogromna zmiana, tak? Tak jakby ja na przykład mam klientów na PrestaShop, którzy mają wersję 1.6 i oni chcą zmieniać na 1.7, a ja im to wybijam z głowy, bo tak jakby skarżą się na kilka problemów życiowych,
tak.
Co nie powoduje, że warto w ogóle zmieniać wersję, tak? Tak jakby, oczywiście jest to nowsze, no, tak jak mamy telefon co 3 lata, tak? Telefon
tak
warto
jest.
Mieć. Trzeci rok mi biegnie telefonu i nie czuję potrzeby zmieniać, tak? Chociaż kuszą mnie reklamy. Natomiast przy zmianie platform, nawet z 1.6 PrestaShop na 1.7, przy Magento jest z jedynki na dwójkę, to jest ogromny projekt,
tak.
Szczególnie, że w te sklepy się sporo zainwestowało. I teraz ja wielokrotnie słyszałem, bo ta jakby to wyobrażenie, ta nowa wersja to będzie zbawienie, tak? A jak się dopytują, ale co wam przeszkadza? I wymieniają mi tam kilka szczegółów, no ale to jest do poprawienia, tak?
Tak jest, tak.
Szczególnie to jest przy mniejszych sklepach, ale też przy większych. Się zdarza, że tak naprawdę, no, to jakby ty pewnie opowiesz o tym wielkim wysiłku, który zrobiliście, żeby w ogóle zmienić platformę i dlatego pewnie mówisz, żebyś został przy Magento, a nie
tak, wydaje się to bardziej logiczne z tej perspektywy oczywiście, w której teraz jesteśmy. Wydaje się to dużo bardziej logiczne zostanie na platformie, ewentualnie dosolenie całego sklepu o nowe funkcjonalności
tak.
gdzieś tam i o nowe integracje. Wiesz co, problemem też jest to, że tak naprawdę Ani i Wojtka wcześniej nie miał kto prowadzić tym wszystkim i te decyzje, one no, były jakie były, tak? No, nie jesteśmy w stanie ocenić, czy dobre, czy złe, po prostu były i teraz
tak.
Z jednych mogliśmy się wycofać, z innych nie. Presta nie jest zła, ja uważam, że mimo to, że my jesteśmy na Preście 1.6, wcale nie myślę o Preście 1.7. Dla mnie niech wsparcie na 1.6 będzie jak najdłużej. Niech będzie sobie nawet 1.8, tak. 1.9, ale niech to 1.6 będzie wspierane cały czas. Dlatego, że my też zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedyś w końcu przyjdzie moment, w którym będziemy musieli przeklepać nasz sklep na 1.6 na wersję 2-3 razy wyższą na przykład i będzie się to wiązało z kosztami, ze zmianami.
Tak.
Przecież do tego momentu przejdziemy przez tyle integracji, tyle zmian kodu, tyle optymalizacji, że nigdy 1:1 nie będziemy w stanie tego przepiąć na nowy sklep, na nową platformę, ale na pewno będzie łatwiej zrobić to z Presty 1.6 na przykład Presto 1.8, niż przepiąć na przykład naszą Prestę na cały jakiś zewnętrzną platformę, nie wiem, w modelu SaaS na przykład, albo w ogóle na coś innego, tak?
Nigdy nie wiadomo, bym powiedział. Znaczy ja tu jestem takim realistą, za 3 lata nie wiadomo co będzie.
Dokładnie
i
tak.
Jednak tutaj, tak jak samochody się teoretycznie, znaczy może nie samochody, ale samochody często co 4 lata zmieniają lifting i jest tak samo w sklepach, ta technologia się zmienia mocno i co 4 lata trzeba przyjąć, że trzeba coś zrobić i się zastanowić, czy nie zmienić. Też tutaj w innym odcinku rozmawialiśmy z Marcinem o różnicach między Magento i Prestą i myślę, że samo co mielibyście zrobić, rzeczy, które robiliście tu na Preście, były pewnie z 2 razy tańsze niż jakbyście robili to na Magento.
Tak.
Bo i programiści są tańsi, a i też jest mniej kodu potrzeba, żeby pewne rzeczy zrealizować, bo jednak Magento jest dla bardzo dużych sklepów i bardzo skomplikowanych, tak?
Tak jest.
I też daje radę, tak? Z tego, co mówisz, macie integrację Omnichannel ze sklepami stacjonarnymi, ze własnym ERP-em, do tego integrację.
My nie widzimy żadnych dziur, żadnych przeciwwskazań. Oczywiście przy takim rozwoju należy pamiętać, żeby gdzieś tam moc procesora zwiększać, żeby nie zaniedbać tych wszystkich rzeczy około rozwojowych przy sklepie, ale nam się dobrze pracuje. My nie widzimy żadnych ułomności, że tak powiem.
No ja też taką widzę, że taką Presta ma taki wizerunek, że to tylko dla małych sklepów, a nie dla dużych, a ja myślę, że Presta nie jest dla małych sklepów, dla małych i mikrosklepów są SaaSy, a jak ktoś chce mieć dedykowane rozwiązanie, które potrafi dużo, ale też kosztuje, no to może przejść na Prestę i myślę, że ten wizerunek jest spowodowany tym, że ona jest teoretycznie za darmo i później jak ktoś trafia i musi coś zrobić i nagle się okazuje, że jednak nie można, bo tylko trzeba zapłacić, to zaczyna się narzekanie. Jak ktoś wchodzi w Magento, to wie z góry, że to będzie kosztować, pomimo to, że teoretycznie jest też za darmo, ale te wdrożenia są dużo droższe i zajmują się nimi większe firmy.
Ale wiesz, ale w SaaS też jest tak, że wchodzisz w to, masz tam ten abonament, nie wiem, 150-200 zł, jakiś tam layout sklepu, jakiś szablon nieskomplikowany, prosty i myślisz sobie, otworzę sklep, będzie ok. No i piszesz do supportu i się okazuje, że tam 8 godzin prac, tam 10 godzin prac, tam 12 z roku, zliczasz średnią i się okazuje, że sklep ciebie kosztuje tak naprawdę, więc to nie unikniesz kosztów, nie unikniesz przy budowie sklepu, ani przy rozbudowie sklepu. I to może gdzieś tam z tyłu głowy boleć, że nie wiem, uruchomiłeś sklep za 100 tysięcy na przykład, a w drugim roku włożyłeś drugie 100 tysięcy, żeby go poprawić, żeby zrobić integrację, w trzecim roku jeszcze więcej, a za 3 lata może będziesz go musiał w ogóle wyłączyć i zmienić na coś zupełnie innego. Dlatego sklep, no zarządzanie finansami sklepu nie jest proste pod tym kątem. Temat budowy w ogóle sklepu i nadzorowania pracy software house'ów to jest temat rzeka, na to nie ma uniwersalnych rozwiązań, naprawdę, no nie ma, no po prostu nie ma.
Znaczy ja myślę, że jak ktoś ma sklep stacjonarny, to powinien do tego podchodzić jak do sklepu, tak? Czyli trzeba wyposażyć sklep na początku, później jest tańsza obsługa niż na miejscu, ale sklep stacjonarny też się odświeża co 3 lata, co 4, a przy franczyzach takich znanych marek to jest wymaganie wręcz, żeby go od początku zbudować.
Dokładnie.
I sklepy internetowe, myślę, że można powiedzieć, że jest tak samo.
Tak jest. Tym bardziej, że trendy się zmieniają bardzo mocno. Dzisiaj coś aktualne za pół roku może być nieaktualne lub za rok i no, nic na to nie poradzisz.
Okay. No a z drugiej strony powiedziałeś właśnie, że Ania z Wojtkiem postawili po swoich doświadczeniach złych, że przede wszystkim wybiorą dostawcę.
Tak jest, tak jest.
A to, jaką ma platformę, jest mniej istotne.
Tak.
Możesz
tak
o tym coś opowiedzieć bliżej, czy nie wiem?
Tak, ja myślę, że to generalnie wpisuje się w całą naszą filozofię zarządzania i współpracy z zewnętrznymi dostawcami. My bardzo mocno przywiązujemy wagę do zespołu, który pracuje zarówno u nas w firmie tutaj, czyli jeżeli chodzi o pracowników na wszystkich poziomach tak naprawdę, i to jest takie założenie idące z góry bezpośrednio od Ani, od Wojtka, jak i też staramy się żyć w bardzo dobrych relacjach i traktować się partnersko, jeżeli chodzi o dostawców, czy to właśnie wcześniej omawiane nasze agencje wszystkie marketingowe, jak i również nasza agencja, nasz software house związany z obsługą sklepu. Dlatego też bardzo ważne było podejście, z tego co ja oczywiście wiem. Wiem, że bardzo ważne też przy wyborze agencji, która ma budować i obsługiwać sklep, jest generalnie poznanie ludzi, którzy mają to robić. Nie wystarczy tylko podpisanie umowy, określanie stawek, terminów kary i innych bajerów z tym związanych. Tutaj należy też poznać ludzi. Uważam, że bardzo dobrą praktyką jest generalnie wybranie się do firmy i porozmawianie nie tylko ze sprzedawcą, z menadżerem, z człowiekiem, który ma nas przekonać do oferty, ale nawet z deweloperami, nawet z testerami, z kimś, kto będzie ten sklep miał budować, miał robić. Powiem szczerze, że taka praktyka chyba jest coraz częściej spotykana. Rzadka, aczkolwiek już powoli gdzieś tam do ludzi dociera, że na papierku może być jedno, ale to nie ma absolutnie znaczenia, to nie ma żadnej korelacji z tym, kto będzie to robił, tak? W związku z tym my z naszą agencją po prostu mamy bardzo, uważam, dobre relacje biznesowe. Oni nie są tylko nipem na fakturze tak naprawdę, tak? My mamy z nimi dobre relacje i jakby obopólne, tak? Nam się bardzo dobrze współpracuje, jedna strona rozumie drugą, tak? Czyli my coś wymagamy, nie zawsze da się to zrobić tak, jak my chcemy, no bo też mamy pewne godziny zakontraktowane, ale dla nas ludzie mają ogromne znaczenie. W każdej agencji i ci z zewnątrz, i ci wewnątrz, tutaj u nas Fani Kruk.
Powiedziałeś, że sprawdzić agencję, ludzi, którzy tam pracują. Macie jakiś sposób na to?
Więc co, teraz już nie, bo nie musimy na razie tego robić.
Tak?
Tak.
I nie życzę?
Tak,
nie
to,
życzę.
To jest naprawdę, to jest najcięższy temat, który możemy omawiać z mojej perspektywy, czyli generalnie współpraca na tym szczeblu, na tym poziomie. Bo nie jest to łatwy rynek. Nie jest to łatwy rynek, nie są to łatwi ludzie. Sami wiemy, jakie krążą też mity, ale w każdym razie jest trochę prawdy odnośnie deweloperów, ich pracy i zachcianek gdzieś tam finansowych i ciężko jest sprawić, żeby oni kogokolwiek w ogóle słuchali, a co dopiero gdzieś tam zewnętrznego dostawcę, odbiorcę, przepraszam. Nie mamy. Ja mogę jedynie powiedzieć, jak teraz współpracujemy, no bo to jest jakby bezpośredni kontakt z mojej strony.
Ale to no, nie mieliście, po prostu z nimi się spotkaliście, rozumiem, że tutaj...
To było jeszcze poza mną. Było jeszcze poza mną. To był casting, na pewno nie liczyła się tylko cena, bo to wiadomo, że to tak. nie chodziło o to, żeby to było najtaniej, a najlepiej zrobione. Też wiem, że doszło do spotkania. Wiem również, że były rekomendacje z zewnątrz. O większej liczbie jakby interakcji z tym związanych nie wiem, ale wiem, że teraz też się nam bardzo dobrze z nimi współpracuje.
Tak. Ja zawsze klientom, jak rozmawiam, bo ja też sprzedaję Presta i też jestem sprzedawcą,
tak.
Mówię tak brutalnie, i mówię po pierwsze, jeśli wybierasz dostawcę, zadzwońcie do ludzi, których wykonywali, tak?
Tak.
I ja mówię, ja jestem w stanie przekazać te numery. Jeśli chcesz nawet do tego, kto jest niezadowolony, to też są. To tak jak normalnie w sklepie zazwyczaj jest tam kilka procent klientów, cokolwiek byś nie zrobił,
oczywiście,
będzie niezadowolonym,
tak.
Niepołączone. I ja też sobie zdaję z tego sprawę i często otwieram te rzeczy, żeby na początku to otworzyć, powiedzieć, tak jakby, że tak to jest. A druga rzecz, którą mówię, wiesz co, no ja jestem sprzedawcą, ja mogę koloryzować i nie obronię przed tym mówiąc otwarcie. Natomiast porozmawiaj sobie z naszym koordynatorem, programistą i to oni tak, ja mówię, jak najszybciej sprawdź, jak oni działają, bo ja to mogę obiecywać, natomiast oni ci powiedzą, tak jakby jak pracując, zrealizując jakieś małe zadanie, się dowiesz, jak to jest naprawdę. Z drugiej strony ja już się nauczyłem przez te ostatnie 4 lata, że nie warto koloryzować,
tak.
I bo później moi ludzie są niezadowoleni, że muszą dowieść, co ja naobiecywałem, więc ja i są nieszczęśliwi. A jak są nieszczęśliwi, no jeszcze przed korona mieliśmy rynek pracownika, to wiecie, nieszczęśliwi ludzie zazwyczaj nie chcą pracować, nie są zadowoleni, więc ja bardzo mocno o nich dbam, żeby oni byli zadowoleni. I tak naprawdę wszystko razem ustalamy i ja często wysyłam, to obiecałem klientowi, czy to jest okej. Okay. I oni mi dają zielone światło albo mówią, nie, za dużo. I tak jakby przez te lata się nauczyłem, co mogę obiecać, czego nie i bardzo mocno tego bronię, bo na papierze, tak jak mówisz, można wszystko obiecać, a nie, można później nie dowieść.
Wiesz co, tu jest, mi się wydaje, potrzebna współpraca i wzajemne zrozumienie, bo no jedni wymagają od drugich, każdy ma kogoś nad sobą i jakby należy mieć to na uwadze, że taka agencja nigdy nas na wyłączność nie obsługuje, tak? Tu jest ważne zaplanowanie całych procesów, zaplanowanie integracji wszystkich, zakontraktowanie godzin. Tutaj jest też potrzebna troszeczkę umiejętność przewidywania, w którym kierunku, jak mocno sklep się będzie rozwijał. To nie są łatwe tematy. To jest chyba, jeżeli chodzi o generalnie, jedni to nazywają kontrolowaniem, ja to nazywam współpracą z agencjami. To jest współpraca z software house'em jest chyba jedną z najtrudniejszych. Bo nie można w sposób jednoznaczny zweryfikować ich pracy, tak? No, nie po to się coś zleca, żeby później siedzieć i kontrolować. Nie po to się coś integruje, żeby później siedzieć i samemu testować. Nie po to jakby kładzie się nacisk na wytyczne, na cel, żeby nie dowodzić tematów i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony ciężko jest w jakikolwiek jednoznaczny sposób powiedzieć, że jedno zadanie kosztuje, nie wiem, 50 godzin prac programisty, a inne kosztuje 20, a inne może kosztować 70. No to nigdy nie masz wpływu, nigdy tego nie sprawdzisz, więc jedyne, co możesz zrobić, to dobrze żyć z dostawcą, że tak powiem, z obsługą i gdzieś tam próbować uzyskiwać kompromisy w działaniach, bo to jest bardzo ciężkie.
Tak, to ja myślę, że to co opisałeś, to jest takie zaufanie obustronne, tak? Jak jest zaufanie obustronne, to po prostu jest super współpraca, tak? I to się buduje nie w miesiąc, a w 3 albo 6 miesięcy.
I to jest bardzo ważne, co mówisz, dlatego że są sklepy, które na przykład pół roku współpracują albo kilka miesięcy, rezygnują, bo coś im się nie podoba, a to jest dopiero okres przejściowy. Dopiero po roku, po półtora, po dwóch możesz powiedzieć, że ty jakoś współpracujesz, że ty wypracowałeś pewne standardy, bo jak ty będziesz zmieniał, to ty nigdy nie osiągniesz tego spokoju, zaufania i będziesz non-stop zdenerwowany, wkurzony, że coś nie wychodzi, nie idzie, olewają cię, nie wiadomo, co ty od nich chcesz, a tu właśnie o to chodzi, żeby przeboleć ten pierwszy czas tych pierwszych współprac. Jak sobie poukładasz, to później już idzie dużo lepiej.
Tak, ja często mówię klientom, w pierwszych 3 miesiącach na pewno wyjdzie jakiś fuck up i nieporozumienie.
Tak.
Bo to jest komunikacja mailowa, zdalna i ktoś inaczej zrozumiał pewien zapis w mailu, coś wyszło więcej, bo przestrzeliśmy, na przykład Software House na początku nie zna waszego sklepu, na którym ma pracować, jeśli wchodzi na przykład już do zbudowanego, więc ja zawsze... z obawą, ale i też z radością czekam na takie kryzysy.
Mhm.
Bo jeśli się przetrwa ten kryzys, to jak w związku, będzie tylko lepiej.
Tak.
Będzie mocniej. Tak jakby to zaufanie, jeśli przetrwa się kryzys, zaufanie się buduje przez te kryzysy. Tak,
tak jest. I dlatego właśnie ta praca jest taka trudna, bo jej nie idzie rozliczyć zero-jedynkowo, jakąś cyfrą w tabelce, jakimś wzrostem. Nie, to jest właśnie praca oparta na relacjach międzyludzkich. Poza gdzieś wyceną i wdrożeniem, to cała rozciągłość tej współpracy jest właśnie na tym oparta i to jest trudne dla niektórych ludzi i niektórzy sobie w ogóle z tym nie radzą. Co jest bardzo ważne, też o czym powiedziałeś, komunikacja mailowa, telefoniczna, niejednokrotnie nieodbierane telefony, bo jakby PM, czy bezpośrednio deweloper, czy ktokolwiek nie ma czasu odbierać telefonów. W związku z tym osobisty kontakt, mimo że nasza agencja jest z Krakowa, my z Poznania, to jest jedyna tak jakby taka odległość z firmą, z którą współpracujemy, więc już takiej firmy nie ma, to i tak staramy się co jakiś czas spotkać, porozmawiać, mimo że nawet gdyby to nie były konkrety, to generalnie po prostu chwilę ze sobą poprzebywać i zobaczyć, że też jesteśmy ludźmi, a nie tylko gdzieś tam jakimś głosem w słuchawce, czy mailem odebranym na skrzynce. To jest bardzo ważne.
Tak. I to też wpływa na motywację z drugiej strony na deweloperów, programistów, bo oni widzą ten swój efekt. Ja ostatnio rozmawiałem ze swoimi i gdzieś ten problem wyszedł, że chcieliby zobaczyć bardziej ten końcowy efekt, tą pracę od A do Z, bo czasami się nie widzą i widzimy, że tu jest to jakby pole do popisu. I my też, bo akurat Convertis jest w 100% zdalnie pracujący. I na przykład my 2 razy do roku robimy integrację. Tak jak wy robicie integrację tu, ja przyznaję, z naszymi klientami tego nie robiłem, jeszcze nie stosowałem, ale my w zespole wyjeździmy, żeby pobyć razem i po prostu porozmawiać o różnych dziwnych rzeczach. Zazwyczaj nie pracujemy, tylko to jest czas poświęcony na poznanie się, bo wtedy komunikacja przebiega 2 razy lepiej po każdym z takim zjeździe. Tak?
Tak jest, masz rację, 100% racji, tak. Tego też nie można zaniedbać.
Właśnie, więc skoro jest to takie trudne, to jak pilnujesz, żeby ten Software House dobrze działał?
Wiesz co? Co rok próbuję sprawić, żeby jakby aneks na kolejny rok był dobrze podpisany w kontekście godzin zakontraktowanych, no bo wtedy to mocno ułatwia. Jeżeli masz dobrze zakontraktowane godziny, jeżeli Software House wie, ile ty będziesz od nich wymagał co miesiąc przez cały rok, to też oni są zawsze w stanie lepiej tą pracę zaplanować. Tak? Jeżeli ty wymagasz od nich, nie wiem, 20 godzin pracy w miesiącu, a zlecasz im za ostatnie pół roku po 60 godzin w miesiącu, a później nagle przychodzi czas urlopów i oni nie mogą wykonać jakichś zadań, to znaczy, że źle został ten czas wyestymowany i trzeba coś poprawić. Tak? Więc ten nadzór to też zaczyna się od pewnej odpowiedzialności za tą współpracę. Powiem uczciwie, że nam się to w ubiegłym roku bardziej udało niż w tym roku, ale w tym roku też troszeczkę koronawirus nam pomieszał szyki i też mieliśmy troszeczkę więcej rzeczy do zrobienia. W związku z tym duże projekty trochę się przedłużyły przez te mniejsze projekty. No i na przykład na przyszły rok już chcemy trochę inaczej podejść do sprawy. I ta elastyczność, te zakontraktowane godziny i to, że Software House zdaje sobie sprawę, ile będziemy oczekiwać, to jest też swego rodzaju szacunek do ich pracy i do tego, że my wiemy, czego chcemy, a oni po prostu dla nas to wykonają. Ponadto wiadomo, że jeżeli są godziny zakontraktowane, to one teoretycznie muszą być zrealizowane w danym miesiącu, nie mogą być przeciągane, a takie projekty zewnętrzne, gdzie tam dopłacasz fakturą, no to wiadomo, że one nie zawsze kończą się zgodnie z planem. Nadzór to też jest jakby dobre tiketowanie zadań i dobre dysponowanie priorytetami zadań. Może się zdarzyć, że przecież mamy jakiś turboważny projekt na tapecie, nagle coś się w sklepie wysypuje, okazuje się, że na przykład godzin nie ma, albo że ten turboważny projekt musi być porzucony na, nie wiem, tydzień, bo trzeba naprawić jakąś integrację, która po drodze się wysypała. Więc tutaj też jest kwestia priorytetowania i uważam, że bardzo ważne też jest, o czym może niektórzy w ogóle nie myślą albo zapominają o tym, żeby całą firmę wokół siebie, czyli wszystkie działy, informować o tym, na jakiej zasadzie my z Software House'em współpracujemy, bo nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że my mamy jakieś godziny ograniczone, że piszemy komunikaty, że to nie jest tak, że ja dzisiaj zadzwonię, powiem słuchaj, cześć, chciałbym wdrożyć jakąś fajną rzecz, to co jutro, że oni jakby nie wiedzą, że to jest tak, że tak, mają zadanie dla nich bardzo ważne, pilne, ale to nic, bo ty masz zadania już na 2 miesiące i to, co oni tobie teraz powiedzą, może za 2 miesiące dopiero zacząć planować, a o wdrożeniu to w ogóle można pomarzyć na przykład, więc jakby informowanie nie tylko współpracowników, ale również zarządu, bo to jest jakby praca na dane stanowisku wiąże się też z pewną edukacją całej firmy, tak? Jakby nad sposobami działania twoimi. Więc tutaj też jest bardzo ważna edukacja wokół, że nic się nie dzieje od razu, że im lepiej rozplanowany proces integracja czy jakiekolwiek wdrożenie, zmiana na stronie, tym pójdzie sprawniej. W związku z czym nie możemy czegoś robić na zasadzie, że za tydzień będzie, bo fajnie, bo nam to przyniesie jakieś tam wymierne korzyści. Niestety przy współpracy z Software House'em i generalnie na stanowisku e-commerce managera, który gdzieś tam planuje pewne działania, potrzebne jest wybieganie w przyszłość i mocna priorytetyzacja zadań. I to jest bardzo istotne.
A priorytetyzację zadań mówisz z punktu widzenia, że po prostu macie ograniczoną ilość godzin.
Tak.
Nie możecie jej przekroczyć za
znaczy,
bardzo.
Przekroczyć zawsze można, tylko wtedy musimy też wiedzieć o tym, że no... Deweloperzy w naszym software house'ie nie biorą się znikąd, tak? Oni nagle się nie pojawiają na 1 miesiąc prac.
Okay.
W związku z czym my też staramy się gdzieś tam odpowiednio wcześniej informować o zleconych zadaniach. I my też zadania dzielimy. My dzielimy sobie na zadania takie całoroczne, które gdzieś tam się pojawiają i je staramy się rozliczać dodatkowo. Na takie zadania mniejsze, nie ogromne integracje, o których ja na przykład mówiłem, nie wiem, system do reklamacji czy klub z tego klienta, tylko coś mniejszego, jakieś zmiany UX-owe, jakieś mniejsze integracje, mniejsze moduły, wtyczki, to sobie idzie na bieżąco. No i gdzieś tam staramy się jeszcze na sytuacje wyjątkowe, gdzieś coś się wysypało po drodze, nie działa tak jak powinno, na to też jakieś zasoby trzymać, bo zawsze coś się dzieje, nigdy nie jest tak, że wszystko działa bez zarzutu. Tak, no to przy założeniu, że masz określone godziny. Im bliżej jesteś zakontraktowanych godzin, tym bardziej możesz polegać na swoim planie. Im bardziej poza nie według mnie wychodzisz, to tym bardziej musisz się liczyć z opóźnieniami, z przesunięciami projektów.
Jest tak, zgadza się i w ogóle jestem pod wrażeniem, jak to masz fajnie poukładane po twojej stronie, tylko pozazdrościć takiego klienta, że zdajecie sobie sprawę z tego ograniczeń i możliwości software house'u, bo wielu klientów sobie z tego nie zdaje sprawę i przyznaję, że my właśnie też trochę się dopasowaliśmy do tych innych klientów. I tak jakby proces nas jest tak dopasowany właśnie do takich priorytetów klienta, jak są pożary, jak są pilne zadania i tak dalej, a z drugiej strony tak jakby cała firma jest podporządkowana stałemu wsparciu takich klientów, którzy co miesiąc mają jakąś zakontraktowaną ilość, ale dla nas nie jest gdzieś kłopotem, jak na przykład klient mówi, wiesz co, chciałbym od następnego miesiąca zwiększyć 2 razy ilość godzin. Tak?
No tak, ale ty wtedy wiesz, co masz robić, tak? Ty wtedy wiesz, co masz robić, wiesz, kogo możesz opłacić, za ile i na jaki czas i też nie świecisz oczami.
Tak, tak, tylko no ja to jakby mam tutaj stali klienci, to jest jakiś tam procent, duży procent, 70% to są tacy stali klienci i my żonglujemy tymi dodatkowymi rzeczami. Mhm. Po prostu nie bierzemy dodatkowych rzeczy wtedy i w tym momencie, wiecie, no dla nas święci to są nasi stali klienci, których po prostu trzeba zadbać i dość szybko zareagować, no bo jak sklep stoi, nie sprzedaje, a zdarza się przecież,
tak,
że robiąc duże integracje, robisz drugą integrację i nagle coś się połączy, albo ktoś jeszcze coś kliknie i jakiś scenariusz wyniknie, którego nikt nie przewidział i nagle sklep stoi, prawda?
Wiesz, my integrowaliśmy kiedyś fajną, prostą wtyczkę. Gwarantuję, że będzie działała, wszystko będzie dobrze. No działało do momentu, dopóki ktoś nie zaakceptował dodatkowego checkboxa w koszyku i nie chciał kliknąć kupuję, płacę i nie mógł kliknąć button.
I co się stało?
No poprawialiśmy, tak, jakby to nie był jakiś potężny problem, ale no nie działało tak, jak miało działać. Tak? No. Więc my teraz też troszeczkę więcej czasu poświęcamy jednak na testy. Wiemy, że one z perspektywy klienta mogą być trochę przepalaniem godzin i pieniędzy, no bo test może być, ale nie musi. Jednak staramy się przez testy przechodzić, bo nawet malutkie integracje, małe moduły potrafiły wysypywać jakieś tam rzeczy. Nawet jak nie, jeżeli nie na froncie, no to na samym back office presty, nie?
No jeśli wiesz, mówicie, że teraz sklep internetowy to jest połowa, prawie tyle co sprzedaż offline'owa, to tam bardzo dużo się dzieje, więc każda godzina przestoju jest warta tego, żeby zrobić dużo większe testy niż jak mam, nie wiem, sklep ze 100 tysięcy obrotu na miesiąc czy 200, gdzie szukanie igły stogusiana czasami nie ma sensu, czasami warto poczekać i sklep tam przez godzinę jak postoi, bo tak zazwyczaj się to kończy, że można szybko zadzwonić, powiedzieć, no to działa, a zazwyczaj takie krytyczne rzeczy to są czynnik ludzki, tak? Ktoś coś nacisnął, coś zrobił. No samo w siebie się nie pojawia.
Tak. No to tak się nie dzieje. A to jest właśnie fajne, że wszystko można sprawdzić, tak? Że nic się magicznie nie dzieje.
Tak, to jest to. Powiedziałeś o planowaniu zadań, jakie macie, a jak wybieracie funkcjonalności, które będziecie rozwijać w swoim sklepie?
My nigdy nie opieramy się na jednej rzeczy, jeżeli chodzi o rozwój sklepu. Czyli tak jak już wcześniej tobie mówiłem, nam zależy na tym, żeby rozwijać sprzedaż, ale żeby nie zaniedbywać pozostałych obszarów działania sklepu. Czyli bywa nawet tak, że nie wdrażamy nic na froncie, czyli jakby no nie ułatwia nam to jakoś bardzo sprzedaży, ale za to na przykład dział produktu poprosił, żebyśmy mogli wyciągać jakieś pliki w CSV, które mogliby u siebie zestawiać z jakimiś danymi i dzięki temu w konsekwencji za jakiś czas poprawić, o czym rozmawialiśmy wcześniej, rotowanie chociażby produktu, tak? Gdzieś tam... Także my w funkcjonalnościach nie idziemy tak na hura, że teraz chcielibyśmy sprzedawać jeszcze więcej, tylko nawet co jakiś czas się na chwilkę zatrzymujemy i na przykład postanawiamy, co jeszcze po stronie Presty możemy tak zmienić, by ułatwić realizację zamówień. Statusy, maile, gdzieś tam, nie wiem, jakaś informacja o tym, że już zamówienie było edytowane, brak możliwości wydruku etykiet na przykład dla kuriera, jeżeli zamówienie było przez impost. Takie małe rzeczy, na które czasami nie ma czasu, a które znowu nas przygotowują do kolejnego jakiegoś tam progowego wzrostu sprzedaży. Więc my te funkcjonalności staramy się rozwijać równomiernie w każdym kierunku. Tak alegorycznie, jeżeli byłoby to drzewo, no to każda gałąź rośnie mniej więcej w tym samym tempie, bo łatwo jest gdzieś tam pchać bardzo dużo kasy na rozwój mające na celu podwyższenie sprzedaży, a później pojawia się problem z nieobsłużonymi klientami, z ich niezadowoleniem, gdzieś tam z jakimiś niepochlebnymi komentarzami. My staramy się tego wszystkiego unikać, dlatego i księgowości troszeczkę ułatwiamy, tak jak i księgowość nam, i w dziale produktu, i w marketingu, i teraz B2B, i sieć sprzedaży butików, tak, bo też na przykład wdrażany klub stałego klienta też ma znaczenie dla sieci sprzedaży zewnętrznej, więc no idziemy równomiernie, nie myślimy. Oczywiście te same funkcjonalności stawiamy pod kątem naszych celi, które sobie ustaliliśmy, ale działamy równomiernie na każdej z płaszczyzn tak naprawdę.
Janie, bo tutaj mówiłeś właśnie o tym, że równomiernie to rozwijacie, ale też wspomniałeś, że robicie taką pauzę, zatrzymujecie się, patrzycie, co dalej rozwijać, tak jakby, które rzeczy rozwijać. I to chyba jest powiązane z tym, co mówiłeś w poprzedniej części, z waszym planowaniem rocznym i takim celami i teraz co kwartał ustaleniem kolejnych rzeczy. Czyli to pewnie wtedy się dzieje, że ustalacie takie ważniejsze rzeczy, które teraz zrobimy, gdzie tak jesteśmy i co potrzeba.
Tak. To jest też o tyle fajne, że wiesz, działamy pod wpływem czynników zewnętrznych. No był koronawirus, dzięki temu byliśmy w stanie zmodyfikować pewne działania i o ile na przykład, tak jak to mówiłem, customer experience jest dla nas ważny, o tyle okej, zrobiliśmy go, ale bardziej pod koronawirusa i na przykład wdrożyliśmy funkcjonalność przekazywania 10% kwoty od sprzedaży określonej kolekcji na sklepie i przekazania tych środków na szpital w Wielkopolsce na przykład, tak? I to był mechanizm, który nie wpisywał się na początku roku w customer experience jako konkretny plan, ale już na przykład pod koniec pierwszego kwartału wpisywał się w całość tych naszych celi i czegoś innego nie zrobiliśmy, ale byliśmy w stanie zrobić coś w tym kierunku, co poprawiło nam na przykład wizerunek, mogliśmy też pomóc, tak, no bo bardzo chcieliśmy pomóc, ale też tak. No, gdzieś tam jakiś nowy, fajny mechanizm, który możemy sobie w przyszłości wykorzystywać. On jest na razie nieaktywny, ale czeka w gotowości, jeżeli będzie taka potrzeba.
Czyli jednym zdaniem, ja tu widzę taką zależność, że pomysły na funkcjonalności pochodzą z planów marketingowo-sprzedażowych, a nie to, że agencja przychodzi, hej, wdrożcie tutaj, mamy fajną funkcjonalność.
Nie, absolutnie, nie. Poza agencjami z SEO i SEM nie zdarza się, żeby ktokolwiek sugerował nam rozwiązania, które mają być na sklepie. Tam sugerują ze względu na potrzebę jakby rozwoju pewnych elementów, żeby móc dobrze swoją pracę wykonywać. Wszystkie pozostałe funkcjonalności to jest nasza chęć jakby rozwoju, tak? Integracje z zewnętrznymi kanałami sprzedaży, jakieś nowe testy, które też nie zawsze okazują się jakby trafne, ale wiemy, że na ten moment są czymś dla nas niepotrzebnym. Nie, to agencja nie przychodzi, my to sami określamy.
Ja często dostaję takie pytania. Grzegorz, a co byś powiedział, jakie funkcjonalności mieliśmy rozwijać w sklepie? Ja mówię, of morte.
Tak, to jest ciężko.
Of morte.
Żeby nawet u siebie w sklepie dobrze to określić, to jest potrzebne naprawdę duże doświadczenie, znajomość produktu, znajomość wszystkich procesów, cen, znajomość profilu klienta, żeby móc określić po czasie, która funkcjonalność się sprawdzi. Więc nie sądzę, żebyś ty wiedział, co u kogo się sprawdzi. Oczywiście, że możesz jakieś standardowe funkcjonalności wdrażać, tak? Czy nie wiem.
Takie grube błędy bym to nazwał.
No, wiesz, nie wiem. Nie można zdjęcia powiększyć na karcie produktu na mobilu, tak? No, na to każdy wpadnie, że fajnie by było to zmienić i coś poprawić. Tego typu rzeczy, no, taki prosty przykład. Ale już głębiej idąc i brnąć, no nie jesteś w stanie bez znajomości firmy, marki określić czegoś takiego.
No tak, a to przede wszystkim wynika z tego, że tych różnych rzeczy jest setki, jak nie tysiące.
Oczywiście.
I teraz, która z tych rzeczy najbardziej pozytywnie wpłynie na sprzedaż i konwersję w sklepie, to trudno ocenić bez analizy.
Ja gdzieś kiedyś czytałem, że chyba co miesiąc pojawia się nowych narzędzi komersowych, około 200 nowych narzędzi miesięcznie. Oczywiście nie o wszystkich wiemy, nie wszystkie są produkcji polskiej, ale no, gdybyś miał teraz wybierać, większość się pewnie powtarza, większość się powiela gdzieś tam. Z tego całego balonika wypełnionego tymi możliwościami trzeba wybrać co najważniejsze i pasujące do profilu, nie?
I to, co ty powiedziałeś, ja też powtarzam, że to powinno wypływać z waszej strategii,
tak,
sprzedaży i marketingu, a my możemy brać udział jako konsultanci w takim spotkaniu, żeby wam pomóc. Natomiast ja sam to mogę wpisać równie dobrze w Google 100 najlepszych funkcjonalności w Google. Może zrobić sobie checklistę, czy masz, czy nie masz i to robić.
Wiesz, no masz całe listy w Excelu do sprawdzenia całej ścieżki zakupowej, czy coś się zgadza, czy nie zgadza. Jest taka lista, sobie sprawdzisz, ale może się okazać, że ona za rok jest zupełnie nieaktualna i pewne rzeczy musisz pozmieniać. Albo lista była robiona przez kogoś, komu się coś dobrze sprawdzało, a tobie niekoniecznie się to sprawdzi, tak? Więc
tak.
To jest
inna grupa
organizm.
Docelowa,
tak.
Inny produkt i tak dalej. Dla mnie bardzo istotna rzecz jest też, których rzeczy nie rozwijać? Masz taką odpowiedź?
Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie. To zależy od skali sklepu, od tego, ile sprzedajesz, na jakim etapie jesteś. No bo wiadomym jest, że jak startujesz, to nie będziesz skupiał się na mikrozmianach, tak? Już tych takich kosmetycznych, gdzie jakieś naprawdę złożone testy powinny wykazać ich skuteczność. Wtedy nie rozwijasz tych rzeczy. Skupiasz się tylko na tych, tak, które wpłyną bezpośrednio na sprzedaż. No bo wiadomo, że jak ktoś otwiera sklep, to on się skupi na rozbudowie drzewa kategorii, a nie będzie się skupiał na tym, czy ma przycisk koloru pomarańczowego, czy ciemnozielonego gdzieś tam w newsletterze, tak? Więc mocno skalujemy to, na czym nam zależy. Na początku należy bujnąć sprzedaż, nie rozwijać rzeczy nie mających znaczenia, czyli określić sobie priorytet. Dopiero później od tego ogółu wchodzić w coraz drobniejsze szczegóły i je poprawiać. Więc to jest ciężkie pytanie, czego nie rozwijać, bo sklep, nie wiem, sklep z narzędziami, no nie rozwinie za bardzo Instagrama, tak? Albo narzędzia jakiegoś pokazującego wpisy na dole w stopce strony, a za to na przykład, nie wiem, sklep z biżuterią nasz nie rozwinie narzędzia, nie wiem, filmików eksperckich, tak? No bo o czym te filmiki nagrywać? Więc specyfikacja produktu, specyfikacja sklepu określa tak naprawdę to, czego nie rozwijać i to, co rozwijać.
Tutaj bardzo ciekawie powiedziałeś jedno zdanie. Najpierw bujnąć sprzedaż, a później niech idzie funkcjonalność. Za
tak
tym podążę. To jakby, jak nie masz dużej sprzedaży, to nie kombinuj z wieloma funkcjonalnościami i i to ze sprzedaży
nie
będzie
wynikać.
Nie
ma co komplikować, tak.
Sprzedaż ci powie, jakiego narzędzia potrzebujesz, tak? Jeśli masz małą sprzedaż, to się skup na sprzedaży, tak jakby jeśli masz, nie wiem, 10 zamówień dziennie czy 100, a poprawisz swoją konwersję o 10%, 20%, bo zazwyczaj takie zmiany dają, to może się okazać, że to jest za mało, żeby w ogóle zajmować się takimi rzeczami, a bardziej warto zająć się marketingiem. Tak?
Tak jest. Ja myślę, że przez pierwszych kilka lat rozwoju sklepu samo to, co należy rozwijać, wyklucza to, czego nie rozwijać. Czyli jakby masz tyle do zrobienia, że no nie myślisz o tym, czego nie rozwijać. Tak?
No tak. Czy coś jeszcze byś dodał tak od ciebie na koniec w tym temacie?
W tym temacie współpracy z Software House'em, rozwoju sklepu. Ja myślę, że trzeba uważać na przerost formy nad treścią. Uważam też, że warto skupić się na swojej pracy, na swoim zadaniu, nie patrzeć wokół na to, co inni robią, mieć pewien cel i ambicje dojścia do pewnego poziomu, dlatego że ciężko jest zawsze przełożyć sytuację jednego sklepu internetowego na drugi sklep. Warto jest zawsze spojrzeć z trochę innej perspektywy, spróbować wyjść poza pewne utarte schematy. To jest jakby też uważam trochę problemem e-commerce'u w tych czasach teraz,
tak,
że ja też interesuję się wędkarstwem. To jest tak, że możesz jechać łowić karpie ze zwykłą wędką, ze zwykłą żyłką i kołowrotkiem, ale jak trafisz na łowisko, gdzie są sami specjaliści, to będą się z ciebie śmiali, że nie masz profesjonalnej wędki 8 razy droższej, kołowrotka, pontonu i namiotu przeciwdeszczowego i 100 innych rzeczy za dziesiątki tysięcy złotych. Więc czasami można ten sam efekt osiągnąć dużo łatwiejszym sposobem. Nie trzeba, nie wiadomo jak rozbudowywać, rozdmuchiwać pewnych rzeczy gdzieś klucz czasami też leży w prostocie rozwiązania. Takie jest moje podsumowanie.
Nie komplikujmy jednym
słowem. Tak jest, myślę, że tak.
Janku, dziękuję ci bardzo za tą drugą część rozmowy.
Ja tobie również dziękuję.
Myślę, że dla wielu się pomoże, wesprze w wyborze, w określeniu, czego tak naprawdę potrzebuje, jak to rozliczać, jak planować, co robić, czego nie robić. Jeszcze raz dzięki.
Dzięki bardzo.
I powiedz mi jeszcze jedno takie, czego ci życzyć w nadchodzącym roku w zakresie współpracy z Software House'em?
Żyć mi, żebym przekonał Anię, żeby mieć więcej godzin do wykorzystania w przyszłym roku.
Dobra, gdzie mam podpisać petycję?
Myślę, że Ania usłyszy, a zresztą będziesz miał okazję z nią porozmawiać, to zawsze możesz napomknąć gdzieś tam.
Dobrze, tak zapisuję jest. Sobie. Tak dziękuję ci bardzo w takim razie.
Dzięki bardzo.
I do usłyszenia.
Trzymaj się, cześć.
I to już koniec. Jakie masz przemyślenia po naszej rozmowie z Janem? Bo według mnie tak dużo, w tak krótkim czasie, głowa może rozboleć. Ja mam pełną kartkę notatek, a ty? Zanim zakończymy, to jeszcze przypomnę, że rozmowy na zapleczu znajdziesz we wszystkich podcastowych aplikacjach, a materiały, linki i transkrypt na stronie konwercis.pl/podcast. Do usłyszenia w następnej rozmowie. Cześć!